Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wreszcie udało nam się wrócić do wywiadów. Jest z nami taka bardzo specjalna osoba, która od wielu lat zajmuje się koordynacją wolontariatu. Przedstaw się proszę i powiedz, w jakiej organizacji pracujesz i co tam robisz, czym się ta organizacja zajmuje.
Cześć, Justyna Pocztowska, Fundacja Ingie Dzieciom. Już od prawie 4 lat mam przyjemność być koordynatorką programu Wolontariat ING, więc mam tą wielką przyjemność i wielkie szczęście być koordynatorem wolontariatu na etacie i całościowo poświęcam się temu, żeby wspierać wolontariuszy, w tym przypadku pracowników ING, w tym, żeby byli aktywni społecznie, działali na rzecz, w naszym przypadku, dzieci i młodzieży.
Czyli wstajesz rano do pracy i przez 8 godzin koordynujesz wolontariat? To aż tyle pracy wymaga?
Bardzo dużo pracy to wymaga i jak ktoś mnie pyta, co w pracy robię, to poza tym, że zajmuję się pewnie jak każdy z nas pracujący w trzecim sektorze papierami, bo tych papierów też trochę mamy jako koordynatorzy wolontariatu, to mówię o sobie, że też jestem trochę coachem, mentorem, koleżanką, kolegą, czasami trochę też tym kiwającym palcem w momencie, kiedy wolontariusz ociąga się w rozliczeniach z nami. I uważam, że jest to przede wszystkim praca z sobą, swoimi emocjami, swoimi takimi zasobami, kompetencjami miękkimi. I tak, można to naprawdę robić cały dzień.
A po co jest ta praca tak naprawdę? Po co jest ta Twoja pomoc potrzebna? Czy to rzeczywiście jest takie ważne, żeby wspierać tych wolontariuszy?
Ja uważam, że bardzo ważne i tak jak powiedziałaś, od lat jestem związana z wolontariatem i sama wcześniej jako wolontariuszka i miałam szczęście natrafiać na koordynatorów wolontariatu, mądrych ludzi i zaangażowanych ludzi i w jaki sposób mających ten czas i przestrzeń na to, żeby właśnie wspierać wolontariuszy. Potem przez kilka lat pracowałam w Centrum Wolontariatu w Gliwicach, gdzie przede wszystkim uwielbiałam pracować z koordynatorami wolontariatu i moje zdanie jest takie, że bez koordynatora wolontariatu w organizacji instytucji nie ma wolontariatu. Jeżeli nie ma osoby, która naprawdę etat to jest w ogóle marzenie, ale chociaż w, nie wiem, wymiarze połowy etatu jest się tylko i wyłącznie w całkowicie poświęcić temu, żeby się tym wolontariuszem zająć, zaopiekować się nim, wspierać go, no to uważam, że ten wolontariat ma bardzo krótkie nogi.
Czyli Ty koordynujesz wolontariuszy. Ile ich jest i co oni robią w fundacji?
Tak jak nasza nazwa mówi, Fundacja Ingie Dzieciom, my całkowicie nasze działania dedykujemy do dzieci i do młodzieży. I na tym też jest skupiony nasz program wolontariatu i każdy pracownik ING, który czuje w duszy, gra mu w duszy to, żeby właśnie podejmować działania na rzecz najmłodszych, może od nas dostać wsparcie przede wszystkim merytoryczne. I tak jak mnie zapytałaś, czy można być koordynatorem na etat, to uważam, że tak, ponieważ my koordynatorzy, ja staram się bardzo duże wsparcie okazywać im merytoryczne. Oni bardzo często mają bardzo fajny pomysł na to, co chcą zrobić, ale potrzebują narzędzi, potrzebują czasami, żeby z kimś sieciować, żeby coś im podpowiedzieć. Organizujemy dla nich szkolenia. Niektóre z tych szkoleń prowadzę ja, do innych zapraszamy ekspertów zewnątrz, bo nie z każdego zakresu mamy wiedzę. Na przykład teraz się szykujemy do konkursu, jesteśmy w trakcie naboru wniosków w konkursie grantowym Moje Środowisko, czy jak sama nazwa mówi. Skupiamy się na ekoprojektach. Ja nie jestem specjalistą z edukacji klimatycznej, z, wiesz, parków kieszonkowych, ochrony bioróżnorodności. Do tego zapraszamy wolontariuszy, więc oni dostają od nas to wsparcie merytoryczne.
No właśnie, ja do końca cały czas nie czuję tego, bo słyszę tak, że pomagacie merytorycznie, że robicie szkolenia, ale ja cały czas nie czuję tego, wiesz, czym Twoja pomoc jest dla nich potrzebna.
To, co robią nasi wolontariusze, ci pracownicy ING, którzy chcą z nami działać, to włączają się w te działania, w te programy, które my dla nich przygotowujemy. I tutaj są dwa ważne, najważniejsza rzecz, konkursy grantowe dla nich.
Jeszcze oprócz tego, że interesuje mnie to, jakby jak w ogóle wygląda Twoja praca i co Ty robisz, drugi kolejny kawałek, który mnie interesuje, to w ogóle interesuje mnie wolontariat pracowniczy, bo to jest takie trochę nowum. Ostatnio Alicja Ulatowska opowiadała, że wolontariusz pracowniczy pracuje 8 godzin w ciągu roku i że to jest takie wow. Ja w ogóle zrobiłam oczy, bo ja myślałam, że oni pracują przez 8 godzin miesięcznie. I się okazało, że to wcale nie jest tak, jak w tym moim pozarządowej głowie się wydaje. Ale żeby do tego przeskoczyć, to może zacznijmy od tego, czym zajmuje się fundacja, co ta fundacja oferuje nie dla wolontariuszy, tylko dla osób z zewnątrz. Czy ja mogę iść do tej fundacji po pomoc? Jak ja mogę skorzystać z pomocy fundacji?
Skupiamy się na działaniach kierowanych do dzieci i młodzieży. Mamy swoje autorskie programy, w ramach których działamy i w ramach których przekazujemy środki finansowe. Tutaj zaraz powiem o tych programach grantowych dla wolontariuszy. Ale ta nasza działalność jest też taka mocno edukacyjna, czyli skupiamy się na tym, żeby wyrównywać szanse poprzez docieranie z edukacją. Robimy to też w dużej mierze dzięki wolontariuszom ING. Mamy cały duży program biblioterapeutyczny, czyli razem z ING Bankiem Śląskim na przestrzeni lat wydaliśmy kilka książek, które mają oswajać pewne tematy, mają o pewnych tematach w społeczeństwie mówić. Mówię tutaj o spektrum autyzmu, o Aspergerze, o chorobach onkologicznych. Ostatnia nasza książka Ekoopowieści, czyli temat ciągle bardzo na topie w całym naszym społeczeństwie, temat edukacji klimatycznej i dbania o środowisko naturalne. Nasz duży program chwilowo zawieszony Turnusy Uśmiechu, czyli zaproszaliśmy do naszego ośrodka w Wiśle na 12-dniowe, zupełnie darmowe pobyty grupy dzieci z Polski. Bardzo różne grupy dzieci, bo też charakter tych turnusów był bardzo różny. One czasami do nas przyjeżdżały po to, żeby się uczyć. Czasami przyjeżdżały do nas na kolonie letnie bądź zimowe, ale czasami też na turnusy rehabilitacyjne. Więc przyjeżdżały do nas naprawdę dzieciaki z całej Polski, z którymi jak ja czasami rozmawiałam, to mówiły mi, że ze swojej małej miejscowości nigdy, nigdzie nie wyjechały. I nagle wyjeżdżały do nas, do Wisły i przez 12 dni mogły czerpać z tego, co Beskid Śląski im oferuje.
No dobra, ale ja jako Agnieszka tam aplikuję, czy aplikuję jako organizacja pozarządowa?
Nie pomagamy osobom indywidualnym. Taką informację...
Dlaczego?
Ponieważ jako fundacja chcemy pomagać innym wiarygodnym partnerom społecznym. To jest taka jedna z naszych zasad, więc nawet jeżeli mam jakieś wsparcie finansowe, to odbiorcą nie może być osoba fizyczna. Myślę, że nie jesteśmy...
Dobra, czyli jeżeli mam organizację pozarządową, pracuję z dzieciakami, to mogę zaaplikować o turnus, o jakieś wsparcie projektowo-merytoryczno-wolontariackie i ewentualnie też mogę skorzystać z tego, co robicie, czyli na przykład wydajecie publikacje, materiały i tego typu historie. No dobra, i do czego w tym zadaniu wykorzystujecie wolontariuszy?
Mamy przede wszystkim dla nich dwa programy grantowe, bo to, co powiedziałaś o tym, że możesz do nas zaaplikować o program, program grantowy wolontariacki, to u nas ta ścieżka jest taka, że to pracownik ING jest tą osobą składającą ten wniosek w konkursie.
Czyli ja jako organizacja nie mogę?
Nie, ale możesz spróbować nawiązać kontakt z wolontariuszem, który będzie chciał z tobą ten projekt napisać, dlatego że ja takie telefony często odbieram, że chciałbym, bo słyszałam, bo widziałam na Facebooku czy w moim mieście. Ja wtedy zachęcam do tego, żeby iść do oddziału po prostu i powiedzieć, z czym się przychodzi i po prostu spróbować. My tutaj nie sieciujemy, my jako fundacja tego nie robimy, bo nie przynosiło to takich efektów, na jakich nam zależało. A mamy swoje pewne oczekiwania co do tych programów grantowych. Raz, że przede wszystkim osobą składającą jest pracownik ING. On staje się w tym momencie liderem takiego projektu. Składa go z wybranym przez siebie partnerem społecznym, czyli tak naprawdę też chce się zaangażować na rzecz takiej społeczności dzieciaków i młodzieży, która gdzieś mu tam trafia do serca. I mamy naprawdę wolontariuszy, którzy robią projekty w podstawówce, w przedszkolu, zwykłym, przeciętnym, do którego bardzo często uczęszcza jego dziecko, córka i ma tam dobre relacje z dyrekcją i mówi, słuchajcie, mam taki zasób pracy, spróbujmy. Ale mamy wolontariuszy, którzy uwielbiają pracować z niepełnosprawnością intelektualną i skupiają się stricte na stowarzyszeniach, które prowadzą takie formy wsparcia kierowane akurat do takiej grupy odbiorców. Mamy wolontariuszy, którzy najchętniej pracują z domami dziecka, więc my zostawiamy im tutaj dowolność. To oni tak naprawdę decydują, z kim chcą wejść w tą relację i poświęcić swój czas bardzo dużo czasu i tak naprawdę siebie, żeby ten projekt napisać, dostać od nas to finansowanie, zrealizować, a na końcu rozliczyć.
Okej, czyli jeżeli powiedzmy jestem organizacją, pracuję z dziećmi, szukam kogoś, kto mógłby mi pomóc w korepetycjach z matematyki, to jeżeli to ma być wasz wolontariusz, a wy zapłacicie za platformę do nauki online czy za jakieś książki, to muszę znaleźć tego wolontariusza najpierw. No bo w sumie tak, to ma sens, ty mi nie znajdziesz takiej osoby wśród iluś tam set tysięcy pracowników, a rzeczywiście jeżeli są osoby, które czują takie powołanie na przykład edukacyjne, to pewno wszyscy już mniej więcej gdzieś tam wiedzą, a ten Krzysiek to robi takie rzeczy dla dzieciaków, to jest Krzysiek, tak? Może pani dostać Krzyśka, Krzysiek umie to i to i...
Znaczy, bardzo chętnie odpowiadamy, bo też myślę, że musimy sobie, Aga, dwie rzeczy rozróżnić. Z jednej strony te nasze programy grantowe, dwa, to jeden naprawdę już w tej chwili jest realizowana 17. edycja. Jeżeli chodzi o drugi, to mamy nabór do drugiej edycji, że za tym idzie wsparcie finansowe. Ale można się do nas zgłosić do fundacji i powiedzieć właśnie, i takich próśb mamy sporo i one się pojawiły głównie w pandemii. Czy moglibyście się z nami spotkać albo połączyć online i na przykład opowiedzieć dzieciakom o bezpiecznym bankowaniu, o tym, o budżecie, o oszczędzaniu. I jeżeli za tym nie idą żadne środki, to ja bardzo chętnie szukam i przyznam szczerze, że raz nie udało mi się kogoś znaleźć, bo ktoś chciał wolontariusza, instruktora od ceramiki. Ale moim największym takim zdziwieniem i takim wow, że kurczę, z jakimi ja fajnymi pracuję ludźmi i zasobem, było kiedy puściłam ogłoszenie Szkoła Specjalna z Bytomia, nasz edterek, z którym jesteśmy w relacji, już bym powiedziała, przyjacielskiej, wrzucił mi temat, że oni by chcieli porozmawiać na temat obserwacji ptaków. Ja mówię, no dobra, no próbujemy, panie Bartku, zobaczymy. W ciągu pół godziny zgłosiły się trzy osoby.
Obserwacja ptaków.
Tak, że są ornitologami z zamiłowania i te zajęcia odbyły się online i Marlena, która łączyła się gdzieś tam z Polski Centralnej, naprawdę u siebie siedziała w domu, przebrana w kapelusz, całe to ubranie maskujące, z lunetą i opowiadała dzieciakom o, wiesz, o tym, co robi, jakie to jest fajne, jak się w ogóle do tej obserwacji ptaków zabrać. I to był taki moment, chyba ja wtedy pracowałam niecałe dwa lata, kiedy ja sobie pomyślałam, tu jest 8 tysięcy ludzi i to są takie talenty i takie w ogóle kompetencje też twarde, bo o tym trzeba pamiętać, że my mocno czujemy potrzebę edukacji tej takiej finansowej. Dlatego, że ludzie pracując w banku tą wiedzę mają, bardzo często sobie z tego też nie zdają sprawy i to jest czasami moja rola, żeby kogoś tak trochę popchnąć i powiedzieć, słuchaj, ale ty to robisz w robocie, ty to wiesz, ten nauczyciel tego nie wie i on czeka na to, aż ty przyjdziesz i to powiesz. Więc my bardzo mocno staramy się wykorzystywać te talenty, pasji i zainteresowania pracowników ING w tym, żeby im ten wolontariat ułatwić. Że tutaj nie zawsze chodzi o, wiesz, wielkie innowacje i otwieranie otwartych drzwi, tylko wykorzystanie tych zasobów, które oni już mają. Więc takie prośby o takie wolontariaty u nas się pojawiają. Nawet dzisiaj miałam taką prośbę o wsparcie w debacie na temat Banku Centralnego i znalazłam dziewczynę, która powiedziała, tak, ja się spotkam z tą młodzieżą, z technikum i poprowadzę takie zajęcia. Więc takie w sprawie takich niefinansowych, droga otwarta, zapraszam do nas do kontaktu i zawsze się staramy szukać.
No to są takie kompetencje, dla mnie Bank Centralny brzmi jak tajemnicza wyspa, więc rzeczywiście jeżeli jest ktoś, kto po prostu ma wiedzę i jest się gotów tą wiedzą podzielić nieodpłatnie, to jest to taka cenna umiejętność.
Żeby to tak trochę spiąć, to jest jeden obszar. Drugi obszar możliwości bycia wolontariuszem, a co za tym idzie moja robota i robota fundacji, to są właśnie dwa programy grantowe, czyli to wolontariusz szuka u siebie, rozeznaje potrzeby, my ich bardzo zachęcamy do tego i też im w tym celu szkolimy, żeby odpowiadali na realne potrzeby dzieciaków, żeby rozeznali, co jest do zrobienia i czy mogą to zrobić, uzyskując od nas wsparcie finansowe. Okay. Składają taki wniosek, który jest po prostu formularzem przyjemnym, mogę z doświadczenia powiedzieć, ale jest do tego cały regulamin, cała procedura, wiesz, daty, harmonogramy, kwoty, w jakich, w ramach których można się o to ubiegać, a potem jest kapituła konkursowa, osoba z Fundacji ING Dzieciom, osoba z banku ING Banku Śląskiego oraz ekspert zewnętrzny i każdy projekt jest oceniany przez trójkę ekspertów. Powstaje lista rankingowa, my się spotykamy jako kapituła konkursowa.
Jaki procent wniosków dostaje do finansowania?
Bardzo różnie, wiesz, tu nie ma dwóch takich konkursów. Wiesz co, w ostatnim konkursie wpłynęło nam około 60 wniosków, dofinansowaliśmy 28, ale pozostali dostali wyjątkową taką szansę, żeby dostać kasę na mini projekt, żeby utrzymać tą relację, poznać tego beneficjenta i przy kolejnej edycji napisać...
Co to jest mini projekt?
No dostali, wiesz, normalnie można w dobrym pomyśle dostać do 6 tysięcy złotych, a oni decyzją zarządu Fundacji Ingie Dzieciom mogą się ubiegać o 1000 zł na działanie.
To jest taka już kulturalna kwota, która pozwoli na zakup materiałów na przykład na jakieś bardzo fajne i kreatywne warsztaty.
Dokładnie. Mm. I kategorie w ramach tego wniosku my mamy określone, bo w tej chwili w dobrym pomyśle to mogą być projekty edukacyjne, bardzo szeroko rozumiane edukacyjne, ale głównie idące w stronę edukacji finansowej, projekty artystyczne, sportowe i remontowo-budowlane. I to jest dobry pomysł. I drugi program grantowy, który powstał niecałe półtora roku temu i teraz mamy nabór do drugiej edycji Moje Środowisko. Czyli tutaj głównie w zeszłym roku wolontariusze uczyli, wiesz, z edukacji klimatycznej, z segregacji śmieci, oszczędzania wody i ograniczania się w zakupach, ale była masa projektów, masa. Przez cały rok zrealizowali w sumie 33 w całej Polsce. Gdzie siali łąki kwietne, tworzyli warzywniaki, ogródki ziołowe, ścieżki sensoryczne, ogrody sensoryczne, robili małą infrastrukturę, odbetonowywali jakieś, wiesz, fragmenty przy szkole, żeby dzieciaki mogły być w kontakcie z naturą.
Okej.
I tutaj mamy możliwość uzyskania trochę większej kasy, bo to jest do 10 tysięcy złotych, bo każdy, kto trochę grzebie w ziemi, to wie, że tutaj nakład finansowy czasami musi być większy. I tutaj ścieżka jest taka sama. Jest złożony wniosek, jest kapituła konkursowa, jest rozstrzygnięcie, jest, wiesz, no albo ktoś jest nad kreską, albo pod kreską, chociaż ja tak nie lubię o tym mówić i mówię im o tym zawsze, że są bardzo dobre i dobre projekty. Bo tam nigdy nie ma złej intencji.
Strasznie w ogóle traktujecie tych waszych wolontariuszy. No tak, no człowiek chce pracować za darmo, chce coś zrobić dla ludzi, a wy mu jakieś jeszcze wnioski, konkursy grantowe i albo dostanę, albo nie dostanę. Dlaczego tak? Nie da się prościej?
Dlatego, że zależy nam na fajnych, mądrych, wartościowych działaniach. Na działaniach, które niosą ze sobą, wiesz, jakąś merytoryczną wartość. My przede wszystkim i tak mówimy, że tak jak się mówi o wolontariacie, wolontariat jest, powinno się robić bez kasy. Ta kasa, którą my dajemy w programie grantowym, ma być dodatkiem, który pozwala zrobić te zajęcia bardzo bardziej atrakcyjne, zabrać gdzieś dzieciaki na wycieczkę, które normalnie by pojechały, ale tak naprawdę w wolontariacie i też w tym wolontariacie pracowniczym najważniejsze jest tak naprawdę spotkanie. Czas jest obecnie, moim zdaniem, wiesz, najcenniejszą walutą, którą my możemy podarować drugiemu człowiekowi. Uważność na jego problem, potrzebę, i po prostu bycie z nim tu i teraz to jest clue. I my też taki wolontariat promujemy. A to, że jeszcze ktoś może się u nas ubiegać o kasę i zrobić za to fajny remont, zorganizować dzieciakom olimpiadę sportową, zabrać ich do muzeum, do teatru i przy okazji zrobić z nimi warsztaty, wiesz, stworzenia kukiełek, to jest po prostu fajny taki, to jest wartość dodana. Ale i bez tego wolontariat też ten pracowniczy może się dziać.
No dobra, no to wróćmy teraz do tego, co ty w tym wszystkim robisz. Czyli tak, obsługujesz konkursy grantowe. Czyli powiedzmy, jeżeli bym na przykład była pracownikiem banku i miała jakiś pomysł, to mogę do ciebie zadzwonić i ty mi wszystko opowiesz, co ja mam z tym zrobić. Jeżeli nie będę wiedzieć, to mnie przeszkolisz. Jeżeli nie będę pewna, to mi wytłumaczysz, tak, że mam to zrobić tak, albo mam to zrobić inaczej. Gdzie w tym wszystkim jest koordynacja wolontariatu? Bo od tego, żeśmy zaczynały, powiedziałaś, jestem koordynatorem wolontariatu, a z tego wynika, że ty bardziej jest, jakby na razie z tego zakresu obowiązków, wynika, że to jest bardziej taka obsługa merytoryczno-finansowa konkursów grantowych i też działań realizowanych przez wolontariuszy.
Specyfika mojej pracy na pewno taka, że my mamy 8 tysięcy pracowników w całej Polsce. I ja nigdy się nie spotkam z każdym, chociaż bardzo bym chciała i wiele moich relacji z liderami wolontariatu, z wolontariuszami opiera się tylko i wyłącznie do kontaktu online.
A ile ich w ogóle macie, tych wolontariuszy?
W ubiegłym roku przez nasze fundacyjne programy, przez programy Fundacji Ingie Dzieciom przewinęło się ponad 600 osób.
O, to jest dużo.
I ja mam kontakt mniejszy bądź większy w skali roku, myślę, że z około 150-200 osobami. I moja koordynacja ich pracy, czy w ogóle, ja bym tak trochę, wiesz, chciała odczarować to słowo koordynacja, bo dla mnie ono jest naprawdę bardzo pojemne, bo z jednej strony to jest to, co ty mówisz, czyli cała ta praca taka, naprawdę, papierki, regulamin, wniosek, kapituła konkursowa, Ale już nawet to, o czym powiedziałaś, jeżeli ktoś chce złożyć wniosek i nie wie trochę, co ma zrobić, no to on do mnie dzwoni i ja bardzo często rozmawiam z kimś dwa razy po 30-40 minut i próbuję go tak poprowadzić przez to jego myślenie, że on na końcu sobie myśli, ja to mogę zrobić. I w zależności od tego, czy on na przykład potrzebuje ze mną skonsultować, czy ten pomysł wpisuje się w kryteria w ogóle konkursu. Czasami czytam te wnioski w wersji roboczej, bo mamy taką zasadę, że dopóki nimi nie wiesz deadline konkursu, to my pomagamy, żeby zwiększyć im te szanse. Więc jeżeli oni na przykład mi piszą, poczytaj, to ja to bardzo chętnie robię, bo już wiem, na co my zwracamy uwagę jako kapituła konkursowa i chcę im w tym pomóc. Niektórzy po prostu chcą, wiesz, porozmawiać, bo się zastanawiają, czy nie wiem, czy coś jest zasadne, czy ten beneficjent na pewno jest tym beneficjentem, z którym on chce wejść w współpracę, bo ma jakieś na przykład czerwone lampki, ma na przykład takie poczucie, że nie będzie tam traktowany jako partner, tylko jako ktoś, kto przyniesie pieniądze z ING, bo to jest też taki mit, który ciągle gdzieś tam na nas ciąży, że przychodzi biznes, daje pieniądze i nic nie chce. A my kompletnie nas nie interesuje taki rodzaj współpracy, więc są tacy wolontariusze, którzy przychodzą i myślą, mówią do mnie, no Justyna, byłem tam, rozmawiałem, no i oni to widzą tak, ale ja bym to chciał zrobić tak. Ja im czasami muszę powiedzieć, to ty będziesz ten projekt realizował, to ty za niego będziesz odpowiadać, to tobie on ma grać w duszy. Więc to są takie rozmowy bardzo takie, wiesz, miękkie, czasami bardzo osobiste. Mam takie osoby, z którymi jestem naprawdę w relacji wychodzącej już poza tą taką zawodową, gdzie wiem o jakichś takich swoich sytuacjach życiowych. I ktoś czasami po prostu chce zadzwonić i powiedzieć, że ma problem. Czasami udaje się gdzieś tam pomóc, wiesz, podpowiedzieć jakieś rozwiązania, nawet w tym obszarze takiego życia osobistego. No ale to jest wszystko o budowaniu relacji i to się przekłada w drugą stronę, w momencie, kiedy my jako fundacja czegoś od nich potrzebujemy.
Mówisz o wolontariuszach teraz, czy
tak,
mówisz
o... Tak, mówię o wolontariuszach. To jeżeli ja szukam, wiesz, wsparcia dla nas, to oni są, bo oni
wsparcia
wiedzą...
Wsparcia dla was?
Dla nas tak, dla nas, no chociażby
w sensie,
dla nas,
wsparcia?
Dla fundacji, no na przykład teraz sytuacja, kiedy mamy w naszym ośrodku w Wiśle dzieciaki z domu dziecka w Zaporożu. I te dzieci i Wisła, nasz ośrodek, jest ich domem tak naprawdę. One tam się uczą, przebywają cały czas, my dbamy o ich zdrowie, o ich edukację, o jakieś inne ich problemy. I był bardzo fajny odzew pracowników, wolontariuszy ING, mówiących, słuchajcie, no jesteście naszą fundacją, czyli tak naprawdę my jesteśmy fundacją, to teraz musimy wam pomóc w tym, żeby tymi dzieciakami się zająć. I przez wakacje pojawiła się tam u nas prawie 50 wolontariuszy, która przyjechała na cały dzień jakąś ekipą i animowała czas wolny dzieciakom. Trochę, wiesz, zabierając z kadry ośrodka obowiązek opieki, wiadomo, tak,
dziećmi.
Nie zostawali z dziećmi sami, bo nie mogą, ale przyjeżdżali z zawodami sportowymi, zabierali na lody, na spacer. Też nam pokazali, że są i że możemy na nich być.
No a jak to się w ogóle stało, że tam trafiłaś?
Pojawiło się ogłoszenie o pracę.
No ale trzeba wiedzieć, że chce się tam być, tak, żeby złożyć ofertę do konkretnego ogłoszenia o pracę.
No ja byłam wtedy, wiesz, no po kilku latach pracy w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w chwili Centrum Wolontariatu i tak jak mówiłam wcześniej, ja uwielbiam pracować z koordynatorami wolontariatu. Uważam, że oni są sercem wolontariatu i bez tego serca niewiele jest więcej. Więc stwierdziłam, że spróbuję po prostu. I ja przeszłam bardzo taką rekrutację wieloetapową i pod koniec już sobie myślałam, nawet jak nie przejdę i mi się nie uda, to wiem, jak wygląda w ogóle czasami proces rekrutacji, że to nie jest tylko wysłanie CV i wiesz, listu motywacyjnego, którego nikt nie czyta, tylko to jest cała ścieżka prowadzona przez HR i to było dla mnie super doświadczenie. No i się udało.
I to jest praca gdzieś na miejscu, tak? Jesteś wpuszczana do tajemnych pomieszczeń ING i masz super identyfikator? Czy to jest, jak ta praca w ogóle też wygląda?
Docelowo moja praca miała być pracą zdalną, a pandemia tak naprawdę to tylko, wiesz, ułatwiła. Rzeczywiście pierwsze miesiące mojej pracy były takie, że pracowałam częściowo w domu, a częściowo jeździłam do ośrodka w Wiśle. Wtedy nam się odbywały turnusy uśmiechu, więc ja naprawdę mogłam poczuć klimat fundacji, w ogóle całą naszą filozofię projektowania tych działań na rzecz dzieciaków, to w jaki sposób my chcemy z tymi dzieciakami pracować, to mi bardzo pomogło w tym kontakcie, wiesz, teraz z wolontariuszami, kiedy ja prowadzę, wiesz, jakieś szkolenie i mówię o idei wolontariatu ING i mam jakieś takie swoje zasady, to ja sobie automatycznie przypominam 2019, kiedy ja po prostu byłam w Wiśle i była grupa dzieciaków. No a potem się pojawiła pandemia i u nas automatycznie pojawiła się, wiesz, praca w domu w 100%. No i tak jak powiedziałam, ja mam wolontariuszy od Rzeszowa przez Warszawę, po Szczecin, Wrocław, Śląsk, mam ich z całej Polski. I tak naprawdę utrzymuję z nimi kontakt dzięki tym nowoczesnym technologiom, które mamy.
Jakieś takie macie, takie wewnętrzne, na które organizacje albo na przykład o tym nie pomyślały, albo nie stać, bo to jest moje jedno takie pytanie. A drugie pytanie jest takie, no dobra, no ale jak, bo mi się wnioski grantowe kojarzą z papierami i dokumentami, więc co, macie to wszystko scyfryzowane, że ty w domu nie przechowujesz żadnych dokumentów? Jakby jak to po prostu wygląda? Da się to tak niepapierowo w ogóle wszystko zrobić?
Da się, tak. Ja w ogóle jestem dumna z tego, bo przez, wiesz, ponad 3 lata pracy w ING wydrukowałam może ze 4 kartki papieru.
Co
jest w ogóle dla mnie super w kontekście w ogóle dbania o środowisko naturalne. Mm-hmm. Więc tak, wniosek wolontariusz wysyła do nas w wersji online. Cały proces tego momentu, kiedy on dowiaduje się, dostałem grant. Mhm. Dostaję dostęp do takiej witryny, do komunikatora, dobrego pomysłu czy mojego środowiska, który jest postawiony w naszych wewnętrznych systemach i też ma dostęp tylko i wyłącznie do tego ze swojego służbowego sprzętu. Tam tak naprawdę wymienia się z nami dokumentami. Pierwszym takim krokiem jest taka deklaracja uruchomienia.
Czyli to jest
środku.
Jakiś taki wewnętrzny, bankowy system obiegu dokumentów, zrobiony przez bankowych informatyków.
Tak,
czyli to
tak.
Nie jest coś, co mogę sobie kupić.
Nie, to dobra. Jest to i wiesz, i takie rzeczy też powstają dzięki jakby wsparciu pracowników, którzy dla mnie też są wolontariuszami, bo ja muszę z każdym razem tą witrynę postawić i za każdym razem mam w pewnym momencie problem, ale ja wiem, do kogo mogę zadzwonić.
Okay.
I chłopak mnie nigdy nie odmawia.
Czyli ty zakładasz jakby witrynę dla każdego pomysłu, tak? Czy dla każdego naboru?
Dla każdego konkursu. Każdy konkurs, ten rozstrzygnięty, ci liderzy, którzy będą realizować projekt, dostają tą taką swoją przestrzeń. Tam odbywa się cała taka ścieżka realizacji projektu łącznie z wymienianiem się informacjami. Dlatego, że to jest trena, która u nas zostaje, ma do niej dostęp cały zespół fundacji. Mhm. Gdybym ja na przykład przestała za 3 lata pracować, to ktoś, kto po mnie to przejmie, będzie miał w to wgląd. Ja mam na przykład wgląd, wiesz, do witryn sprzed 5-6 lat, kiedy nie pracowałam, ale mogę sobie do pewnych rzeczy po prostu wrócić. Mhm. No jest to też bezpieczne, tak? Bo jakby obracamy tam pewnymi danymi osobowymi i o te dane osobowe, szczególnie dzieci, bardzo się staramy dbać i być tacy bardzo, wiesz, że na przykład jeżeli mamy zdjęcie z akcji, a nie mamy zgody rodzice na wykorzystanie wizerunku, nie publikujemy takiego zdjęcia. Więc to jest bezpieczne, wewnętrzne. I tam krok po kroku wolontariusz umieszcza dyspozycję, u nas się to nazywa deklaracja z prośbą o uruchomienie środków. Środki my jako fundacja wypłacamy jako darowiznę na rachunek beneficjenta, czyli na przykład na rachunek innego stowarzyszenia, czyli taki dokument musimy mieć, że taką, wiesz, darowiznę udzieliliśmy, w jakim
czyli
celu.
Czyli to nie jest darowizna dla osoby fizycznej, tylko dla osoby prawnej.
Nie, absolutnie nie. U nas wolontariusz totalnie nie dostaje od nas tych pieniędzy na konto. Wiem, że są takie fundacje korporacyjne, czy są takie gdzieś rozwiązania w firmach. Jeszcze 3 lata temu o tym słyszałam, że rzeczywiście wolontariusz dostawał pieniądze, albo ta fundacja korporacyjna brała na siebie robienie mu zakupów.
To jest problem, dlatego że że albo się Urząd Skarbowy w pewnym momencie obudzi i, no bo nie można przecież darowizn od podmiotów z zewnątrz przyjmować, czy tam do pewnej kwoty można. Tutaj jak były te konkursy na grupy, dla grup nieformalnych, dla grup inicjatywnych w ramach MiniFIO. Też jeden właśnie podmiot stosował takie rozwiązanie, że były pieniądze przelewane na konto lidera grupy nieformalnej. Były gdzieś tam interpretacje skarbowe, że to powinno być normalnie opodatkowane. Mhm. Więc jakby rzeczywiście tutaj to takie bardzo ciekawe rozwiązanie, że te pieniądze trafiają na konto organizacji, ale w związku z tym też ta organizacja musi być taką solidną organizacją, która rzeczywiście zrobi ten projekt zgodnie z założeniami lidera, czyli waszego pracownika, bo jakby darowizna jest darowizną, tak?
Tak, i tutaj Aga wracamy do tego trochę do początku naszej rozmowy, że dlatego właśnie to lider jest tym impulsem, tą osobą odpowiedzialną za złożenie tego wniosku, bo on jest potem odpowiedzialny za realizację projektu i jego sprawozdanie. I to jakby to bycie w kontakcie z nami, z fundacją, a my też jesteśmy mega elastyczni na zmiany, bo w wielu projektach nam zachodzą, wiesz, jakieś drobne korekty na poziomie budżetu, czy jest potrzeba zmodyfikowania działania, bo nie wiem, projekt był pisany w marcu, jest przewidziany do realizacji w październiku. Wszystkie wiemy, wszyscy
zmienia się,
tak? Rzeczywistość. Ostatnie 3 lata nam pokazały, że w sekundzie może się po prostu zmienić wszystko i nie ma co jakby za wiele planować. I to, co jest ważne, my jesteśmy na to bardzo otwarci. Jeżeli do mnie przyjdzie lider wolontariatu i powie, wiesz co, Justyna, no ja miałem ten 1000 przeznaczyć na to i na to, ale my rozmawiamy z beneficjentem i czujemy, że lepiej byłoby to zrobić, wykorzystać te pieniądze na coś innego. I on mówię, okej, ja to rozumiem, zielone światło, wymieniamy się, wiesz, odpowiednimi tylko wpisami na tym naszym komunikatorze, żeby ta ścieżka była zachowana i to jest okej. My się bardzo staramy być elastyczni na to, co jest na zewnątrz. Nie na zasadzie, że wiesz, dajemy pieniądze i ma to być tak zrobione. Nie, no sami jesteśmy organizacją, sami też w ostatnich, wiesz, 2-3 latach mocno czuliśmy te czynniki zewnątrz. Pandemia, która wolontariat przeniosła całkowicie do e-wolontariatu. Potem wojna w Ukrainie, gdzie też my mieliśmy chwilę, co przyjętą strategię działania na 2022 rok, a trzeba było wszystko zmienić i porzucić, więc no każdy, kto działa w tym trzecim sektorze, wie, że ta elastyczność jest kluczowa, żeby odpowiadać na te realne potrzeby. I my też z tego ich szkolimy. My mamy taki warsztat dla nich. Właśnie wiesz, jak tak powiedziałaś o tym, że mają pisać wnioski. My zapraszamy ich na warsztat, jak dobrze napisać projekt społeczny, na co warto zwrócić uwagę. Mówimy im o diagnozie, o tym, że warto przede wszystkim pogadać z dziećmi, jeżeli taką mają możliwość, żeby nie być takim dorosłym, który przychodzi. No to drogie dzieci, bo mi się wydaje, że wam jest potrzebne to i tamto. Totalnie odwracamy i burzymy tą kolejność.
No to się uśmiecham, tego nie widać, ale się uśmiecham, bo jak ja idę do moich dzieci i się pytam dzieci, co chcecie, to dzieci mówią, o, proszę pani, wydrukujmy sobie trochę jeszcze pieniędzy. Także dzieci mają takie rzeczywiście potrzeby troszkę inne, nie takie dorosłe, tylko mają takie różne, takie ciekawą koncepcję widzenia świata, także tutaj rzeczywiście warto pytać. No dobra, czyli tu już wiem, że nie wymieniacie się w ogóle żadnymi papierami, macie takie super narzędzia korporacyjne. A co jeszcze macie, jakby jak to potem jest telefon bardziej, czy macie jakieś takie super w ogóle narzędzia, które chcielibyśmy mieć, ale nie mamy na przykład. Z czego jeszcze korzystasz?
Z Teamsa. Teams to jest...
Z Teamsa? Tak. Dlaczego z Teamsa?
No takie mamy oprogramowanie, wszyscy w ING, każdy na laptopie i na telefonie służbowym ma Teamsa. Wcześniej mieliśmy Skype, a teraz mamy Teamsa i ten Teams nam służy tak naprawdę zarówno do takiej wymiany, wiesz, krótkich wiadomości czy to czatowych, do spotkań jeden na jeden, ale też do organizacji szkoleń. Moje szkolenia dla wolontariuszy odbywają się po prostu na platformie Teams, dlatego, że to jest narzędzie, do którego każdy pracownik ma dostęp. Ja próbowałam na początku korzystać z Zooma i różnych takich innych narzędzi. No ale trzeba mieć świadomość, że nasze bankowe komputery mają wiele rzeczy powyłączanych, żeby nie przeciążać sieci, jakby wiesz, nie zmniejszać tej przepustowości, pewnie jakoś to się fachowo nazywa, więc po prostu mamy wszyscy Teamsa. Mamy możliwość nagrania tego szkolenia. Ja teraz każde szkolenie, wiesz, nagrywam i umieszczam na społeczności.
Co to jest społeczność?
Społeczność to taka grupa... Trochę mówię o tym, pewnie moje koleżanki z komunikacji wewnętrznej by się na mnie właśnie zdenerwowały, że powiedziałabym, że to jest taka pięta grupa na Facebooku, do której dołączają zainteresowani tematem. Mamy taką społeczność wolontariat.
Na Facebooku?
Nie, my to mamy na takim ING Today. To jest wewnętrzna platforma do komunikacji wewnętrznej i jakby jednym z jej elementów jest WILAK.
Wiesz co, no to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja cały czas, no bo ja realizuję projekty unijne i rządowe i cały czas po prostu się drukuje stosy dokumentacji niezbędnej do tego, żeby prawidłowo udokumentować ścieżkę projektową. I nawet ostatnio w zeszłym roku, jak miałam kontrolę, robiliśmy szkolenia online, miałam kontrolę tego projektu, projekt unijny, to na przykład się okazało, że muszę wydrukować wszystkie listy obecności i wszystkie protokoły, czyli takie zestawienia list obecności, z których by wynikało, że dana osoba ma 80% udziału i kwalifikuje się do certyfikatu. Certyfikaty muszę mieć, kopie wydanych certyfikatów. Tak samo wszystkie formularze zgłoszeniowe też muszę mieć w wersji papierowej, bo musi być podpis, bo to tak nie do końca... Więc jakby to jest taka... To jest taki trochę inny świat, tak? Bo wy w ogóle nie pozyskujecie środków zewnętrznych, tylko jak jesteście zasilani przez ING Bank, tak? Czyli tak. Jakby wy nie macie, nie realizujecie takich projektów stricte rozumianych jako okej.
Okay. Nie,
czyli...
nie, mamy środki dzięki naszemu fundatorowi.
Mhm. I w ogóle też, ale to macie na przykład to zrobione w taki sposób, że te środki zostały przelane i macie kapitał żelazny i...
No to już mi zadajesz trudne pytanie.
Ale... Bo jakby są różne modele, ale jakby tutaj
wiesz,
już
to
widzę...
to jest fundacja, że... która powstała w tym roku, my będziemy chodzić 32 urodziny. 91 rok i te działania w ogóle na przestrzeni lat się naprawdę zmieniały. Moje koleżanki, które lata pracują w Wiśle, wspominają czasy, kiedy była powódź tysiąclecia i my gościliśmy na przykład dzieciaki, które przyjeżdżały bez niczego, po prostu tak jak stały do nas na wypoczynek. Potem, kiedy wiesz, nastąpiła, nie wiem, era internetu, był program świetlic internetowy, gdzie wiesz, dawaliśmy sprzęt, więc te nasze działania cały czas jakby się zmieniają i ewoluują i staramy się dostosować do tego, no jak funkcjonuje rzeczywistość i co my możemy, wiesz, zrobić, żeby no tak jak my to mówimy, pomóc dzieciakom być o krok do przodu, bo to jest gdzieś taki nasz slogan.
Dopytuję dlatego, że to jest też taki ciekawy kawałek, bo organizacje, wiesz, chciałyby mieć kapitał żelazny, to jest ten taki kapitał, z którego jakby żyjesz od setek, nie? Więc jakby jesteś na tyle bogaty, że inwestujesz ten kapitał, jakby, ale obracasz nim i dzięki temu jakby masz środki na działalność statutową. Mhm. Jakby taka jest idea kapitału żelaznego, ale widzę, że tutaj to nie to
nie,
pytanie.
Tak, myślę, że
a
nie.
Powiedz mi jeszcze, a takie narzędzia elektroniczno-cyfrowe, to czyli tak, już wiemy, że Teams, którego ja szczerze nienawidzę, ale wiemy, że wszyscy pracownicy ING go mają, więc jakby jest takim narzędziem podstawowym. Czyli jakbym chciała z Wami współpracować, to rozumiem, że na przykład to by Teamsa bym się musiała też jakby w to wszystko wdrożyć. Macie wewnętrzne narzędzia, a czy korzystacie z jakichś takich narzędzi, które na przykład są ogólnodostępne i bardzo mocno Wam życie ułatwiają, czy raczej to jest wszystko skonfigurowane przez Waszych informatyków?
Tak, my mamy to wszystko wewnętrznie, kompatybilnie. No i też, tak jak mówię Ci, wiele rzeczy nam nie działa. Ja na przykład nie mogłabym wniosku dla wolontariusza ING odpalić na prywatnym kompie. To by mi już nie zadziałało.
Okej, czyli macie też to poblokowane,
tak.
Żeby...
To chodzi też o bezpieczeństwo tych danych tak naprawdę i to wszystko jest, wiesz, na tych serwerach. Czy robi nam to akurat firma zewnętrzna, ona tam o to dba, ale już na przykład ta witryna, no to są systemy, to jest SharePoint wewnątrz instytucji, tak? I wszyscy mogą do niego mieć dostęp, ale na...
Służbowych zasobach. A też macie na przykład jakieś takie podwójne klucze bezpieczeństwa? To są takie
mamy,
małe...
żebyś laptopa, tak.
To są takie małe kosteczki, które się wpina i bez tego to nie działa.
Dokładnie.
Czyli
tak,
też
tak,
jakby
mamy w tej chwili,
te
tak.
Podwójne weryfikacje. Mamy. No to też jest jeszcze jakiś kosmos w organizacjach, nie? Że bardzo dużo organizacji...
Ale wiesz, co bym tutaj powiedziała? Jak w zeszłym roku byłam w listopadzie na Forum Fundacji Korporacyjnej w Warszawie, no i wiadomo, w związku z sytuacją zeszłego roku był cały bardzo duży blok na temat tego, jak biznes pomagał organizacjom w sytuacji kryzysowej i tam bardzo fajnie wyszedł taki, myślę, że to co powinno w ogóle gdzieś przyświecać tej współpracy z biznesem i też korzystania z wolontariuszy pracowniczych, że tu są ogromne kompetencje, żeby pewne rzeczy zrobić, bo tam ja nie pamiętam nazwy, ale była dziewczyna z organizacji blisko tam z granicą, gdzie po prostu przyjechała firma i powiedziała no dobra, no to co dla was możemy zrobić? I ona powiedziała, wiecie, bo my mamy bazy w Excelu, pomóżcie nam to przenieść do tego, żeby każdy z nas mógł raz, dwa w tym klikać. I oni im to siedli i zrobili. Więc to naprawdę moim zdaniem ten zeszły rok był świetnym egzaminem tego, że to nie jest tak, że biznesowi się wydaje, że należy pomóc w taki, czyli inny sposób. Nie, biznes przychodzi i mówi, możemy mieć pieniądze, możemy dać wam ludzi, możemy dać wam nasz czas, kompetencje, ale co wy potrzebujecie? I fajnie, jak to się zderza po środku, dlatego, że obie strony się bardzo fajnie wtedy czują. Traktowane, wiesz, po partnersku, nie tak, że ktoś jest, nie wiem, wykorzystywany, a ktoś do kogoś przychodzi, bo tam coś trzeba zrobić, no bo wypadałoby coś, wiesz, zrobić. Więc
wiesz,
to są fajne relacje.
O tym się powoli zaczyna coraz bardziej mówić, tak, że jeżeli super informatyk, czy tam programista chce pracować z dziećmi, żeby mieć przyjemność życia, to może się okazać, że może być świetnym prowadzącym zajęcia z dziećmi, ale jeżeli on wykorzysta społecznie tą swoją taką wiedzę i kompetencję programistyczną, no to jakby nikt tego tak dobrze nie zrobi, jeżeli ten wolontariat będzie rzeczywiście taki kompetencyjny.
Tak, my na taki stawiamy. I myślę, że też na szczęście coraz częściej w Polsce widzimy tą tendencję odkojarzenia wolontariatu pracowniczego z remontami. Ja sama pamiętam, jak byłam na studiach, czyli końcówka 2010 rok, kończyłam studia, no to pamiętam u siebie w Gliwicach po prostu, wiesz, artykuły. Wolontariusze z firmy X wpadli do i odmalowali.
No, to są takie fajne wizerunkowe, nie? Rzeczy, można fajne fotki porobić, wiesz,
myślę,
zrobić fajną relację. To jest chyba też klucz, bo dzieci dobrze wyglądają w materiałach informacyjno-promocyjnych, no jakby tutaj nie ma co oszukiwać. Stawiając system informatyczny, nie wygląda tak fajnie na Facebooku, jak właśnie świetnie wyremontowane nowe pomieszczenia, więc jakby tutaj myślę, że
Ale tu wejdę z tobą w polemikę, bo tak naprawdę, wiesz, jak obracam się w gronie ludzi pracujących w podobnych miejscach co ja, to naprawdę uważamy, że to, co robimy, i mimo że idą za tym pieniądze z biznesu, powinno być mieć takie totalnie czyste motywacje. Czyli po prostu chcemy robić dobrze, mówimy o tym przy okazji, pokazujemy to, bo to też są takie nawet fajne badania na temat wolontariatu pracowniczego, co roku powstają. Jakby ten przykład inspiruje innych do jakby też zaangażowania swojego biznesu w bycie aktywnym. Więc jeżeli my komunikujemy, to z jednej strony my chcemy, nie wiem, pochwalić się naszymi wolontariuszami, którzy są cudowni i dają od siebie kupę możliwości, czasu, zaangażowania, serca. Ja mówię przede wszystkim, że dają serca i emocji, ale też pokazać innym, że też mogą spróbować pójść tą drogą.
Okej, dobra, czyli jakby wy rozmawiacie o tej etyczności wolontariatu pracowniczego na forach fundacji korporacyjnej.
Tak, i rozmawiamy o tym też wewnątrz, bo mamy pomarańczowy kod wolontariusza ING i jedna z tych zasad jest taka, że my nie brandujemy. Jeżeli idzie do nas od nas wolontariusz do dzieciaków i będzie uczył o tym, co na przykład, jak funkcjonuje oddział, co w oddziale można załatwić. Mamy takie sytuacje, kiedy grupa dzieci w ogóle przychodzi do oddziału i się, wiesz, uczy, że tu jest bankomat, tu jest kasa, tu możemy zrobić to i tamto. To nasi wolontariusze są wolni od tego, żeby namawiać trochę, wiesz, dzieci, idąc trochę za tym ich rodziców do tego, żeby się stali naszymi klientami.
Okay.
Nie, my im nie sprzedajemy naszych produktów, my ich oswajamy z instytucją banku, z tym światem finansów, ale jesteśmy absolutnie wolni od brandowania i mówienia, że jesteśmy z tego konkretnego banku i chodźcie do nas, bo u nas jest, nie wiem, taki czy taki produkt w atrakcyjnej cenie. I ja o tym nawet mówiłam tydzień temu na szkoleniu, że to jest jedna z naszych kluczowych zasad. Jesteśmy na to na tyle uczuleni, że jeżeli we wniosku do konkursu ktoś pisze, że nie wiem, opowie o produktach ING, to my mu to skreślamy i robimy wykrzyknik, nie, nie, ty masz mu powiedzieć, że ktoś może sobie w banku założyć konto, wziąć kredyt, mieć aplikację na telefon, ale absolutnie nie mówić mu, że ma konkretnie to zrobić u nas. Więc to jest dla nas bardzo taka ważna zasada. Dzieciaki wiedzą, skąd są nasi wolontariusze. Mają pomarańczowe koszulki z logo ING. Bardzo często przychodzą w stroju lwa. Mamy taki duży kostium lwa i niektórzy wolontariusze uwielbiają z tym strojem chodzić do dzieciaków, dlatego że małe dzieci świetnie na to reagują. I mamy masę takich projektów, gdzie wolontariusze idą, czytają książki, a ktoś siedzi po prostu w tym kostiumie lwa, ale my nie mówimy
i się gotuje, bo tak. W tym jest tak strasznie gorąco.
To prawda. Mamy takiego wytrwałego Krzysztofa, który nigdy nam fundacji nawet nie odmawia, żeby być w tym stroju. I pamiętam sytuację z zeszłego roku, też taki nasz bardzo fajny program Pomarańczowa Siła, związany z dużym wydarzeniem sportowym Biegnij Warszawo. Każdy z ING, kto pobiegnie bądź pomaszeruje w tym wydarzeniu, za każdego tego pracownika bank przelewa nam fundacji środki, a my te środki przeznaczamy na taki program Pomarańczowa Siła, czyli promujemy sport wśród dzieciaków z niepełnosprawnością. I w zeszłym roku, po 2 latach pandemii, mogliśmy wrócić do spotkania na żywo. Byliśmy w Sosnowcu na olimpiadzie i poprosiłam Krzysztofa, mówię, Krzysztof, tak jakbyś chociaż na pół godziny do jakichś zdjęć czy czegoś mógł założyć ten kostium lwa. Krzysztof w tym kostiumie chodził chyba z 5 godzin.
To jest ja wytrwały. Byłam kiedyś w takim kostiumie, także wiem, jak tam jest gorąco w środku, bo to jest takie syntetyczne futro i pełna zabudowa, nie? No bo jakby żadna część ciała nie może wystawać, także to potem człowiek wychodzi jak buraczek, taki czerwony raczek. Także to rzeczywiście jest duże wyzwanie. No dobra, czyli tak. Jeżeli bym chciała mieć takie super narzędzia, to albo sobie je mogę postawić, czyli na przykład mogę znaleźć lub wolontariuszy, lub na przykład pozyskać dofinansowanie na postawienie tych narzędzi. Warto, wydaje mi się, tutaj też pomyśleć w ogóle o czymś takim, że mogę coś takiego mieć, tak? Że wcale nie muszę tego wszystkiego robić papierem. Powiem Ci, bo mamy taką refleksję, dlatego że zastanawiamy się teraz nad postawieniem CRM-u. Też macie, rozumiem, taki wewnętrzny system, gdzie jakby wszystko, jak się zgłasza wolontariusz Krzysztof Kowalski, to wyskakuje Ci, że Krzysztof Kowalski zrobił to, to, to i to.
To mamy bardziej w oparciu o taki system w banku SAP, gdzie wolontariusze rejestrują godziny.
Okej, dobra, czyli macie system do rejestracji pracy jeszcze wolontariuszy.
Ale tam tylko mamy godziny.
Okej, dobra, czyli jakby tutaj jest taka duża trudność, jeżeli chodzi o ten wolontariat pracowniczy, jeżeli mamy aktywnych wolontariuszy i oni chcą robić więcej niż jakby pracodawca pozwala, no bo tak, jeżeli mówiliśmy o etyce, no to też jeżeli robię coś poza godzinami pracy, a de facto jest to jako wolontariat, no nie, no bo wtedy to nie jest wolontariat pracowniczy, to czyli wniosek jest
granica
taki, że...
Granica jest cienka bardzo.
Jest cienka granica, ale wniosek też jest taki, że przydaje się mieć fundacje korporacyjne, bo nie dość, że mają fajnego fundatora, to jeszcze mogą ogarnąć ten wolontariat jakby poza godzinami pracy. Wszystkie duże takie firmy mają już fundacje i mają wolontariat pracowniczy, czy jeszcze są jakieś takie miejsca, do których można zapukać i na przykład powiedzieć, o, ja wam pomogę tu zrobić fundację, wolontariat pracowniczy, zróbmy to razem. Czy to już jest raczej tak ogarnięte
przez biznes? Ja od 2019 jeżdżąc na forum fundacji korporacyjnej, czyli stricte takie spotkanie dedykowane nam. Za każdym razem spotykam nowe osoby z nowych firm. I ja Ci, Aga, podeślę ten raport, bo
ja
jest...
Bo to Forum Darczyńców robi mi się...
Nie Forum, to robi Szymanek z... Chyba z Akademią Rozwoju Filantropii.
Ale CSR raport...
Nie. To jest stricte takie badanie wolontariatu pracowniczego.
Bardzo chętnie.
Dwa są takie. Jeden jest tam sprzed 2 lat w ogóle o perspektywach trochę w kontekście pandemii. No a teraz wiadomo, był ten taki związany z Ukrainą. One zawsze mają prezentację gdzieś oczywiście przy 5 grudnia i to jest też koalicja liderów pro bono, czyli też taki ten wolontariat
mocno kompetencyjny.
Bardzo tak, podeślę Ci to. I ciągle jakby są takie miejsca, gdzie tego nie ma, gdzie oni się przymierzają, bo komuś, kto na przykład, nie wiem, wiesz, ma firmę, w której jest 50 pracowników, wydaje się, że kurczę, a co my tam możemy? No ale pomyśl sobie, że jeżeli każdy w skali roku może na 8 godzin odejść od stanowiska pracy i pójść zrobić coś dobrego, no to jest 400 godzin pracy, zaangażowania w jakiś temat. To jest po prostu kupa pracy.
Tym bardziej, że jeżeli jest firma z jakimś takim specyficznym know-how, to jeżeli to jest wolontariat właśnie kompetencyjny, no to naprawdę można dużo fajnych rzeczy zrobić.
A korzyści są ogromne. Ja może jeszcze tak powiem, że na swoje 30-lecie zrobiliśmy sobie sami taki prezent i zrobiliśmy takie małe badanie wpływu wolontariatu i nie tylko wśród naszych wolontariuszy, ale też zapytaliśmy odbiorców, naszych beneficjentów. Mówię tutaj o instytucji, nie pytaliśmy dzieci i młodzież, ale pytaliśmy, wiesz, szkoły, przedszkola, domy dziecka, NGOsy, które skorzystały z wsparcia wolontariuszy, co oni o tym myślą. I to było też bardzo budujące, bo oni przede wszystkim mówili, że oni jako oni zyskali w ogóle sposób patrzenia na nowe metody pracy z dziećmi, że nie trzeba być tym, wiesz, nauczycielem, który stoi i po prostu przez 45 minut mówi, bo my też się staramy, żeby nasi wolontariusze poszli z warsztatem, wiesz, z grą, z czymś, co po prostu uczy przez zabawę. Oni nam powiedzieli, że dzięki wolontariuszom dzieciaki się czują bardziej docenione, dostrzeżone, że ktoś zapytał ich o zdanie, jakbyście to chcieli zrobić, a jak to zrobimy. A dopiero potem gdzieś tam mówili, dzięki wam, fajnie, bo mogliśmy sobie kupić nową tablicę, rzutnik, wyremontować jakąś przestrzeń. Więc to też pokazuje, że to jest taki fajny odbiór, że fajnie, że do nas przychodzicie, bo macie fajne kompetencje, a super, jeżeli jeszcze coś po was jakby może zostać. I to jest super, naprawdę te wyniki, tam około 60 beneficjentów wzięło w tym udział. Połowa z nich to była taka, która z naszymi wolontariuszami współpracowała dłużej niż rok. Więc to też pokazuje, że, no ja mówię, że magia tych relacji, która się zawiązuje na lata, jest po prostu niesamowita i tam się potem już takie dzieją cuda, że one by się nawet bez nas mogły dziać.
A co ING ma z tego wolontariatu pracowniczego? Jako firma?
Wiesz co, jako firma, no to się, wiesz, to bo myślę, że każdy wie o tym, że ten wolontariat pracowniczy jest świetną formą integracji pracowników. poznania się zespołu i ja ich zawsze do tego zachęcam i oni mi mówią, że oni też to robią, że jak siedzą i planują projekt, to się pytają, a co ty potrafisz, a w czym ty byś mógł pomóc. I się nagle okazuje, że koleżanka, z którą pracuję 10 lat, robi świetne filmiki, robi profesjonalne zdjęcia, a ktoś w ogóle, wiesz, gotuje, piecze, czy w ogóle, nie wiem, udziela się artystycznie.
No tak, bank raczej nie jest takim miejscem, w którym się na co dzień takimi informacjami wymienia.
Mają obowiązki,
ładnie,
mają
ładnie
pracę,
wyglądać i przychodzi
nie,
dużo klientów.
No, po prostu no, mają obowiązki, tak? Mają ogrom pracy. Też trzeba sobie powiedzieć, że są wolontariusze, ludzie z oddziału, czyli ludzie, którzy na co dzień po prostu siedzą i obsługują klientów.
Aha.
I mamy ludzi z centrali, ludzi, którzy, nie wiem, są informatykami, HR-owcami, nie wiem, BHP-owcami i, wiesz, siedzą i pracują tak, wiesz, no nie bezpośrednio w kontakcie z klientem.
Okej. Okay.
To też jest dobra. Ważne. Ja mam ogromne szapoba do tych ludzi z oddziału, którzy pomiędzy obsługą klienta rozmawiają ze mną. Dzisiaj miałam taką sytuację, zadzwoniła dziewczyna z Siedlec i mówi, no chcę zrobić ten projekt. I mam pytanie. I słyszałam...
Bank,
tak? Słyszałam, że tam są klienci, że tam są koleżanki i koledzy z zespołu.
A jaka była twoja najtrudniejsza sytuacja w pracy? Czy same radości?
To na
co
pewno,
jest takiego trudnego w tej pracy?
No, trudne są sytuacje takie, kiedy rzeczywiście ktoś nie dostaje od nas tego wsparcia. My się zawsze staramy dawać tą informację zwrotną w ramach prezentu i powiedzieć, popracuj nad tym i wróć z tym wnioskiem. No ale zawsze będą, wiesz, tacy, którzy, jak z każdym konkursem, nie każdy się będzie w stanie, wiesz, pogodzić z tym, że się nie udało i będzie to bardzo różnie przyjmował. Ale to nie są trudne sytuacje, to są sytuacje po prostu, z którymi się trzeba zmierzyć, a dla mnie taki chyba najtrudniejszy, kiedy ktoś mi mówi, że nie wiem, że ma problemy ze zdrowiem, ma duże problemy rodzinne, bo tak jak ci powiedziałam, dla mnie to jest praca z człowiekiem, żywym człowiekiem, który, wiesz, poza tym, że chce zrobić coś, bo pracodawca mu daje do tego przestrzeń i narzędzia, to ma też za sobą no, swoje życie, swoją rodzinę, swoje problemy, a pandemia mocno nam to pokazała, że dzisiaj jesteś tutaj... A za chwilę może się okazać, że nie wiem, masz diagnozę nowotworu i musisz się zmierzyć z leczeniem onkologicznym.
Czyli
miałam
to
takie rozmowy.
Takie już kompetencje, takie psychologiczne, tak?
Nie chcę mówić psychologiczne. Takie dla mnie to jest życzliwość ludzka i umiejętność
no,
kogoś, wiesz,
tak,
wysłuchać.
Ale mimo wszystko to tak troszkę obciąża. W sensie takim, że jeżeli przyjmujesz
duże informacje,
wiedzę o jakiejś trudnej sytuacji, to wydaje mi się, że to jest taka kompetencja w pracy psychologa, że potrafisz sobie z tą sytuacją dać radę. Tak mi się wydaje, więc stąd moje takie sformułowanie, że jest to kompetencja psychologiczna, no bo to nie jest wcale takie proste, żeby w umiejętny sposób zarządzić tą sytuacją, żeby ona nie miała na ciebie bardzo takiego negatywnego wpływu.
Miałam superwizję przez pewien czas w pracy.
Ty miałaś superwizję.
Miałam superwizję, miałam możliwość superwizji.
Każdy musi mieć superwizję?
Nie musi. Taką mieliśmy możliwość, żeby ten, kto czuje, że ma taką potrzebę, mógł korzystać. I ja miałam chyba przez półtora roku superwizję.
Na czym to polegało?
Polegało to na tym, że na osobą z zewnątrz, totalnie spoza ING, osobą, która, wiesz, ma też do tego predyspozycję i może być tym osobą prowadzącą superwizję. Spotykałam się tam chyba raz na... co miesiąc, czasami częściej, czasami rzadziej, no i opowiadamy o jakichś swoich sytuacjach trudnych.
W pracy,
tak. I na przykład dzięki superwizji nauczyłam się nie brać do siebie tego, że ktoś przegrał konkurs.
Okej.
Okay. Nauczyłam się tego. Nauczyłam się bardzo mocno też trochę zostawiać. Mi jest ciężko zostawiać pracę i wychodzić do domu, bo ja pracuję w domu notabene, tak? Przy stole, przy którym pracuję do 15, po 15 jem obiad albo rozmawiam z mężem. Ale ja po prostu wszystko wyłączam, wyciszam, odkładam. Jak trzeba, to idę na spacer.
Też pomaga w tym, że masz służbowy sprzęt, tak? Że możesz
bardzo,
go wyłączyć.
Bardzo, tak,
czyli to, że nie pracujesz na swoim, czyli to też może być taki tip, że na przykład jest laptop do pracy, jest laptop do jakichś prywatnych rzeczy. Może też to.
Telefon służbowy po prostu wyciszasz, odkładasz na półkę, mnie to po prostu nie interesuje. I to mi daje duży komfort. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie myślę. Każdy myśli o pracy, po pracy. Szczególnie wtedy, kiedy, wiesz, dochodzą do ciebie jakieś takie sytuacje trudne i się zastanawiasz, czy jakoś możesz temu komuś pomóc, co zrobić i tak dalej, no to gdzieś to tam w sobie nosisz, ale no wiesz, że nie możesz, wiesz, że to nie może być tylko na tobie, nie?
Okay.
Że ktoś ci to powiedział, bo ci ufa. Ja to traktuję jako bardzo duży taki kapitał w moją stronę. Jestem przeszczęśliwa, jak ktoś mi takie coś... Właśnie to jest taki trochę paradoks. Jestem szczęśliwa, kiedy ktoś takie coś mi mówi, bo ja się nie zastanawiam, kurczę, czemu on nie odpowiada na moje wiadomości. Nie dlatego, że on nie chce, dlatego, że on ma taki moment dzieje w życiu, że po prostu musi się skupić, nie wiem, na ważniejszych rzeczach, a wolontariat musi poczekać.
No tak.
I ja też im o tym często mówię, bo oni mi mówią, a zrobiłbym ten projekt, ale wiesz, to, to i tamto. Ja mówię,
poczekaj.
Na wolontariat musi przyjść dobry moment. Po prostu
no tak.
Możesz wrócić za pół roku, za rok, my nadal będziemy i nadal będzie taka możliwość. Mhm. Chyba bardziej niż o ta... I to są wyzwania, bym nie powiedziała, że to są sytuacje trudne. Trzeba sobie było się, wiesz, jakoś się z nimi nauczyć funkcjonować. Mm-hmm. Ale największym prezentem są dla mnie ci ludzie. Ci ludzie, których, wiesz, ja czasami obserwuję, bo trzeba mieć świadomość, że przede wszystkim pracuję z ludźmi dorosłymi, często starszymi ode mnie, na bardzo różnych stanowiskach, z długoletnim doświadczeniem zawodowym, życiowym. I oni przychodzą do mnie trochę takie dzieci czasami i mówią, kurczę, chciałbym, ale nie wiem. I ja tam po prostu, wiesz, się skupiam na maksa, żeby zrobić absolutnie wszystko, żeby go wesprzeć w podjęciu tej decyzji. I w momencie, kiedy on podejmuje tą decyzję, napisze pierwszy projekt, dostanie grant, zrealizuje ten projekt, i doświadczy tego, co się w wolontariacie doświadcza, to on się nagle staje petardą, gwiazdą, robiącą po prostu rewelacyjne projekty, pociągającym ze sobą masę ludzi, angażujących do tych projektów też inne, jeszcze inne podmioty, bo na przykład, nie wiem, robi projekt artystyczny i jeszcze zaprasza koło gospodyń wiejskich.
Ekstra.
I to jest po prostu obserwowanie takiego pięknego procesu, takiego rozwoju. Uwielbiam te sytuacje i tych ludzi mam przez te ponad 3 lata, wielu z nich. I to jest piękne, bo oni też są najlepszymi ambasadorami wolontariatu. Nie my, fundacja, nie komunikacja wewnętrzna, która mówi 8 godzin, grant, wolontariat, dzieci, nie wiem, i inne możliwości, tylko oni sami, którzy mówią, my organizujemy teraz takie szkolenia, też takie spotkania, gdzie mamy 3 takich doświadczonych już liderów, którzy mówią, słuchajcie, no ja 3 lata temu to myślałam, że to nie jest kompletnie dla mnie, ale nie bójcie się, da się to zrobić i można to zrobić tak, tak i tak, a po trzecie pamiętajcie, zawsze macie fundację, bo my zawsze jesteśmy totalnie z tyłu i do nas mogą przyjść z każdym problemem. Czasami mam takie telefony i mówię, wiesz co, mam taką głupią sytuację, albo mam głupie pytanie. Ja mówię, nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi. Więc my bardzo się szeroko staramy ich wspierać, tak jak każdy z nich tego potrzebuje, a są tacy, którzy nas kompletnie nie potrzebują.
No dobra, myślę, że będziemy już tak powolutku kończyć, a powiedz mi jeszcze tak już na koniec, a ile osób pracuje w fundacji, jaki to jest zespół?
Małym zespołem jesteśmy. Jestem ja, jest moja koleżanka Agnieszka, która się zajmuje komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Jest Aldona, która takim jest trochę... wymyśla nowe programy, szuka partnerstw, wiesz, sprawdza w rozmowach, gdzie są te płaszczyzny do współpracy, do tego, żeby nam się te drogi przycięły i żeby nam było dobrze. I jak to jeszcze zawsze możemy wkomponować w wolontariat i EG. Mamy księgową.
3-4.
Tak, no. Agata, która jest dyrektorem ośrodka w Wiśle. W Wiśle, wiesz, pracuje taka kadra związana z gotowaniem, sprzątaniem, dbaniem o porządek.
Kadra ośrodkowa.
Taka, tak, a cały nasz 3-osobowy zarząd pełni swoją funkcję społecznie, wiesz, no co są pracownikami banku.
Czyli macie 5 osób od pracy?
Takich zatrudnionych.
Plus zespół w ośrodku i zarząd pracujący społecznie.
Tak.
No to rzeczywiście taki mały zespół.
Tak, ja mówię moim koleżankom, bo też wiesz, sama przeszłam przez różne miejsca pracy, to zawsze jak mamy taki moment natłoku, to mówię im, słuchajcie, jesteśmy the best, bo tą robotę prawdopodobnie w innym miejscu robi 3 razy tyle ludzi, co my. Ale te ułatwienia nam trochę
wiesz
pomagają.
Wiesz co, te ułatwienia chyba to pomagają, nie? Że jakby, wiesz, nie musisz drukować, podpisywać, tak. Sprawdzać, że jakby macie też te wypracowane takie procedury postępowania, że jak jest wolontariusz, to jest system do zarządzania wolontariatem, to też jest takie, wydaje mi się, że bardzo wielu organizacjom tego brakuje. Się zastanawiam nad uruchomieniem tego CRM-u i to jest takie niesamowite, że to jest trudne i czasochłonne i jakby wdrożenie tego w organizację, gdzie się dzieje dużo rzeczy, gdzie jest dużo różnych ludzi, jest bardzo trudne, bo dopiero te ułatwienia życiowe, one przychodzą po pół roku, po roku, a tak naprawdę przez pół roku, rok trzeba ciężko pracować, żeby ten system wypełnić danymi, które potem będą Ci ułatwiały życie. Więc tutaj też widzę taką dużą łatwość tego, że Ty po prostu wchodząc w tą fundację, no jakby nie dyskutowałaś z pewnymi rzeczami, tylko pewne rzeczy były założone, tak? W banku jest tak i państwo robią dokładnie to samo i nie ma dyskusji. A jakby jeżeli są organizacje, szczególnie te na takim etapie rozwojowym, to one podejmują decyzję, czy chcą coś zrobić, czy nie chcą czegoś robić. No i rzeczywiście też ostatnio miałam taką rozmowę i mały zespół, też około 5 osób i rozmawialiśmy o tym CRM-ie i koleżanka mówi, że no ale my tego nie potrzebujemy, bo u nas sprzęt pożycza koleżanka, koleżanki i my się wszyscy znamy i wszyscy jakby wiemy kto przychodzi, z czym przychodzi, jakby jaki jest problem, o co chodzi. Ale w sumie tak teraz sobie myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zacząć wdrażać te rzeczy, bo tych zapisów nie będzie zbyt dużo. W sensie takim, że wprowadzasz wtedy kilka danych, czy dane uczestników projektu i jakby sprawdzasz pewne rzeczy, a ta organizacja, która będzie wdrażała ten CRM i albo się uda, albo nie, no to jest organizacja, która już naprawdę ma po prostu monstrualne ilości klientów i tutaj jakby wprowadzenie tych danych, no to jest jakiś kosmos, tak? Bo jakby cały czas ludzie przychodzą, cały czas coś się dzieje.
No ale to jest praca, która zaowocuje, nie?
No tak, tylko że wiesz, że trzeba siąść i to zrobić, nie? Jak się wali i pali, to wcale nie jest takie proste, więc...
To nie jest priorytet potem, nie? Tak naprawdę.
No,
nie wiem, to jest w ogóle z wolontariatem w organizacji. Najpierw musisz zainwestować ten czas.
No w sumie chyba tak jak z wszystkim, nie?
Tak, dokładnie.
Może to być taka złota rada na koniec, czy masz jakąś inną?
Jaką ja mam złotą radę?
Dla organizacji pozarządowych.
Żeby rozmawiać z biznesem, zapraszać biznes do działania i mówię o tym jako o biznesie, nie jako fundacji korporacyjnej. Mm-hmm. Traktować ich bardzo partnersko i być otwartym też na ich punkty spojrzenia i na to, co oni mogą Ci, wiesz, podpowiedzieć, co warto, jak może zrobić, wdrożyć. I myślę, że na te kompetencje ludzi, bo tam są naprawdę w pracownikach w wielu miejscach po prostu drzemią takie potencjały i taka wiedza i są wolontariusze, którzy będą się chętnie tym dzielili, ale będą też tacy, którzy, wiesz, mają taką pasję i też chętnie się tym podzielą, więc warto
pytać. A jakbym chciała znaleźć ten biznes, to gdzie? Jak już mam z nim iść porozmawiać? No bo ja tego nie wiem, tak? Gdzie szukać tego biznesu?
Wiesz co, no nawet ostatnio miałam spotkanie z moją grupką młodzieży ze zwolnionych z teorii. No. Zostałam w ramach eksperymentu samej dla siebie mentorem zwolnionych z teorii. I mówię, dobra, już tak dawno nie miałam kontaktu z młodzieżą, zobaczmy, co ta młodzież, co tam w trawie piszczy. No i powiedziałam mojej grupce, że ja nie znam Olsztyna, bo stamtąd mam grupkę, ale jest internet, który jest pewną bazą informacji. I myślę, że teraz każda firma, która ma gdzieś ten DSR, społeczną wydzielność
biznesu... Czyli pisać, szukać, pisać.
Tak, no każdy z nas ma w tej chwili dostęp do internetu. Szukałabym pod tym kątem i szukałabym też pod tym kątem, czego my potrzebujemy konkretnie, bo nie wiem, no każdy z nas wierzy, mam nadzieję, że każdy by sobie pomyślał, tak jak do nas przychodzą osoby o edukację finansową, a do Leroy'a czy do Castoramy, może tutaj branduje, nie wiem, powiesz farby, które mogę sobie wykorzystać. Myślę, że tutaj każdy sobie musi poukładać, czego
potrzebuje.
Czego po prostu chce.
Internet i być twardym. Nie, myślałam, że mi powiesz, że wiesz, o 6 rano są śniadania jakieś tam networkingowe, to tam znajdziesz biznes, ale rzeczywiście myślę, że ten internet to jest taka dobra...
Trzeba rozmawiać i trzeba mieć też taką świadomość, że na naszego pierwszego maila ktoś może nie odpowiedzieć, bo trzeba mieć świadomość, że nawet do nas te fundacje, wiesz, czasami na maila wpada w ciągu tygodnia 10 próśb o wsparcie. Też potrzebujemy chwili, żeby to w ogóle przeczytać, odpowiedzieć. Ja jestem fanką podejścia, jeżeli jest taka możliwość pójść, zapukać i porozmawiać z panią z recepcji. Pani z recepcji już może powie, z kim w ogóle w firmie rozmawiać, czy próbować dzwonić. Taki kontakt bezpośredni naprawdę działa cuda.
Dobra. Dzięki.
Dzięki bardzo.
No.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.